Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o polifenolach w żywności. Jak wspominałam w poprzednim programie, opisując przyczyny chorób cywilizacyjnych, wśród wielu przyczyn wymieniany jest stres oksydacyjny, brak równowagi pomiędzy występującymi w organizmie człowieka aktywnymi formami tlenu, a ich naturalnym unieczynieniem. Prowadzi do tak zwanego stresu oksydacyjnego, jaki jest przyczyną starzenia się organizmu i powstawania wielu chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy, chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych, neurologicznych, Parkinsona i Alzheimera. Chociaż w organizmie człowieka istnieją wewnętrzne, złożone systemy antyoksydacyjne chroniące przed nadmiarem wolnych rodników, do których należy system organizacji struktur komórkowych z enzymami komórkowymi, także nieenzymatycznymi przeciwutleniaczami, takie jak kwas moczowy, alfa-tokoferol, glutation, bilirubina. Jednak w przypadku niedoboru naturalnych, fizjologicznych przeciwutleniaczy konieczne jest wspomaganie organizmu innymi substancjami o właściwościach antyoksydacyjnych, zwłaszcza przez odpowiednią dietę, zawierającą zwłaszcza produkty nieprzetworzone, warzywa i owoce, zawierające takie składniki jak witamina C, czyli kwas askorbinowy, ale wymieniane w poprzednim programie karotenoidy, tokoferole i związki polifenolowe, o których opowiem w dzisiejszym programie. Do tej pory zidentyfikowano kilka tysięcy barwnych związków, wśród których występuje ponad 8 tysięcy polifenoli i 750 karotenoidów. Polifenole określane są jako organiczne związki chemiczne z grupy fenoli, jakie występują naturalnie w roślinach i wiele z nich wykazuje silne działanie przeciwutleniające i zmniejszające ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym układu krwionośnego czy nowotworów. Polifenole dzielą się na podatne na hydrolizę taniny, estry kwasu galusowego, sacharydów oraz związki należące do klasy fenylpropionoidów, takie jak flawonoidy i lignany. Największą, najlepiej poznaną grupą związków polifenolowych są flawonoidy. Głównym źródłem polifenoli w diecie człowieka są owoce i warzywa, ale także herbata, kawa, wino i czekolada. Dzienne zapotrzebowanie flawonoidów przez społeczeństwa różnych krajów w latach 60. jest podawane, wynosiło ono 6 mg w Finlandii i 64 mg w Japonii. I dopiero w miarę postępu badań nad substancjami przeciwutleniającymi, ukazującymi właściwości polifenoli, z upowszechnianiem wiedzy na temat korzyści zdrowotnych, obserwuje się znaczny wzrost spożycia polifenoli, które obecnie w Stanach Zjednoczonych pod koniec ubiegłego wieku wynosiły już 170 mg. Spożycie polifenoli w diecie jest znacznie wyższe niż innych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C, E czy omawiane już karotenoidy. Najwięcej polifenoli, 100-200 gramów, dostarczają owoce i soki owocowe świeże. Z powodu częstego spożywania dobrym źródłem polifenoli w Polsce są jabłka, dostarczające około 22% ogólnej ilości spożywanych polifenoli, co w przeliczeniu na kwas galusowy daje około 400 mg na porcję. Przykłady są takie: porcja gruszek czy winogron dostarcza 300 mg polifenoli. Ogółem średnia porcja owoców jagodowych, takich jak porzeczki, jagody czy ciemno zabarwione owoce, wiśnie, śliwki, to 200 do 400 mg. Źródłem polifenoli są także warzywa, cebula, brokuły i szpinak. Czarna i zielona herbata dostarczają od 150 do 250 mg polifenoli na 200 ml. Kawa, ma wartości od 150 do 180. Z innych produktów będących źródłem polifenoli w diecie wymieniane jest zwłaszcza czerwone wino, gdzie jest podawane od 200 do 500 mg polifenoli na 200 ml. Czekolada dostarcza także dość dużo polifenoli, 340 jako składnik diety. Polifenole odgrywają ważną rolę, nadając żywności cierpki i gorzki smak. Są odpowiedzialne za barwę i włóknistość, powodując zmętnienia i osady w sokach, winach i napojach. Polifenole ze względu na powinowactwo do białek, tworząc połączenia z białkami, i jest to powodem ich usuwania z surowców roślinnych podczas przetwarzania żywności. W ostatnich latach powstało wiele prac naukowych o właściwościach polifenoli z wykazywaniem ograniczonej przyswajalności tych związków przez organizm, gdyż występujące najczęściej w postaci glikozydów związki polifenolowe nie mogą być wchłaniane przez ściany komórkowe błony śluzowej jelit. Właściwości przeciwutleniające tych związków są rozpatrywane jako donatory wodoru, także jako czynniki chelatujące metale ciężkie albo inhibitory enzymów. Kwasy hydroksybenzoesowe, czyli polifenole proste, występują we wszystkich roślinach lądowych, chociaż największe ilości, jak mówiłam, występują w owocach. Podawane są przykłady, jak kwas galusowy ma aktywność przeciwutleniającą 3 razy większą niż witamina C czy witamina E. Kwas elagowy, powszechnie występujący w wielu owocach, głównie w malinach, truskawkach czy czarnych porzeczkach, których jest go 15 razy więcej w tychże wymienianych niż w innych owocach. Średnie dzienne spożycie tego kwasu przy dużej konsumpcji owoców bogatych w polifenole wynosi od 4 do 5 mg. Potwierdzono nie tylko przeciwnowotworowe działanie tego kwasu elagowego, ale także działanie przeciwbakteryjne wobec takich drobnoustrojów jak Helicobacter pylori, Shigella czy Campylobacter. Wśród kwasów hydroksycynamonowych wymieniane są takie jak kwasy kumarowe, kawowy, ferulowy, synapinowy oraz chlorogenowy. Najlepiej poznanym kwasem hydroksycynamonowym jest kwas ferulowy zawarty w nasionach i liściach roślin. Ze względu na powszechność występowania i dostępność w diecie człowieka największe znaczenie ma kwas kawowy. Według badań epidemiologicznych Niemiec, Bawarczyków, dzienne spożycie tych kwasów wynosi około 211 mg, kwasu kawowego 206. Za chwilę będę kontynuować. Obecnie znanych jest ponad 4000 flawonoidów, jakie występują we wszystkich częściach roślin, jednak głównie w skórce owoców i to powoduje ich usuwanie podczas przetwarzania, zwłaszcza obierania owoców. Flawonoidy są uznawane za semi-essential, czyli prawie niezbędne składniki diety człowieka ze względu na ich ochronną funkcję także wobec witamin C i E w czasie wzrostu roślin, jak i w czasie przechowywania, przetwarzania czy trawienia, wchłaniania i krążenia w płynach ustrojowych. Flawonoidy są najlepszymi naturalnymi przeciwutleniaczami, chociaż aktywność przeciwutleniająca tychże związków zależy od ilości już właściwości chemicznych, czyli rozmieszczenia grup hydroksylowych. Jednym z głównych aglikonów antycjanów jest cyniadyna, występująca właśnie w owocach jagodowych. W czasie przechowywania produktów bogatych w te antycjany, soki i nektary z czarnej porzeczki na przykład, dochodzi do stopniowego ubytku form monomerycznych tych związków formy spolimeryzowane, co jest związane z brązowieniem produktu. Flawonoidy chronią, jak mówiłam, przed stresem oksydacyjnym, ale także mają ważne znaczenie dla chelatowania metali, zwłaszcza miedzi i żelaza. Jednak istnieją także prace naukowe wskazujące na toksyczny, mutagenny charakter flawonoidów. Kwercetyna może wiązać się z niektórymi białkami w ustroju, na przykład albuminą, co może prowadzić do uszkodzeń struktur komórkowych. W naturalnych przemianach fizjologicznych powstające rodniki są w większości usuwane z moczem albo podlegają detoksykacji. Izoflawony, geinsteina jako związki fenolowe soli zaliczane są także do fitoestrogenów. Uznawane są za najczęściej spożywane flawonoidy. Badania epidemiologiczne wykazały, że dieta bogata w izoflawonoidy zmniejsza ryzyko występowania raka piersi i chorób sercowo-naczyniowych. Mimo wysokiej aktywności przeciwutleniającej związków polifenolowych, ich efekty przeciwutleniające są ograniczone ze względu na ograniczoną przyswajalność. Długotrwałe i codzienne spożywanie diety bogatej w polifenole nie powoduje kumulacji tych związków. Kolejnym czynnikiem, który ogranicza skuteczność oddziaływania przeciwutleniającego polifenoli w organizmie jest stopień ich przemian w wątrobie i w przewodzie pokarmowym człowieka. Polifenole są trawione przez mikroflorę jelitową, stają się związkami aktywnymi albo pozostają nadal nieaktywne. Jednym z przykładów biotransformacji tychże flawonoidów jest kwercetyna, występująca w takich produktach jak cebula, jabłka, herbata czy wino. Źródłem polifenoli są także zioła i przyprawy, takie jak rozmaryn, szałwia, goździk, oregano, papryka, cynamon, bazylia, czarny, biały pieprz i tymianek. W ciągu ostatnich lat wzrosło także zainteresowanie wytwarzanymi produktami z czosnku, które, jak wiadomo, wykazują silne właściwości przeciwutleniające. Wodne roztwory czosnku albo jego ekstrakty współuczestniczą w wiązaniu wolnych rodników, ograniczając na przykład utlenianie tłuszczy i wytwarzanie wodorotlenków. Za chwilę jeszcze opowiem o najważniejszych produktach o działaniu antyoksydacyjnym. Badania epidemiologiczne sugerują, że spożywanie żywności w przeciwutleniacze ogranicza ryzyko powstawania wielu chorób nowotworowych. Wśród licznych badań podkreśla się szczególną rolę, już mówiłam, kurkuminy, ginkerolu, galusonu, epikatechiny, genisteiny i resweratrolu, czyli substancji zawartych w produktach spożywczych wpływających na ograniczenie rozwoju chorób nowotworowych. Właściwie wszystkie produkty pochodzenia roślinnego zawierają w swoim składzie antyoksydanty. Według wspomnianej poprzednio skali ORAC najwięcej jest ich w Polsce w takich warzywach jak czosnek, cebula, szparagi, fasola, owoce jagodowe, orzechy i przyprawy. Najczęściej opisane jest korzystne działanie witaminy A, E, C, beta-karotonu czy glutationu. Zwłaszcza w Indiach i Indonezji, ostatnio reklamowana także w Polsce, jest kurkuma albo kurkumina, jaka ma właściwości obniżające wolne rodniki i poziom cholesterolu, ma także działanie przeciwzakrzepowe, przeciwutleniające, dużo silniejsze niż witamina E. Kurkumina odgrywa działanie zarówno w zapobieganiu, jak i w terapii wielu typów nowotworów, w tym raka, żołądka, wątroby, jelita, okrężnicy i skóry. Kurkuma wpływa na hamowanie procesu koniecznego do przeżycia komórek nowotworowych. Zapobiega unaczynieniu guza, czyli działa przeciwko angiogenezie tworzącego się guza. Ma zdolności także pobudzania programowej śmierci komórki, czyli apoptozy w tych komórkach, które są zmienione chorobowo albo zakażone wirusem. Kurkuma bywa zaliczana nawet do niesterydowych leków przeciwzapalnych, jednak niska przyswajalność kurkuminy ogranicza jej użycie i okazało się, że w celu zwiększenia absorpcji kurkuminy konieczny jest dodatek pieprzu, w której jest piperyna, i dodanie pieprzu zwiększa przyswajalność kurkuminy o 2000%. Czyli należy pamiętać, aby kurkumę zawsze używać z pieprzem. Następną jest subtropikalna roślina bogata w izoflawony, genisteina, która w naturalnej formie jest nieaktywna dopiero w przewodzie pokarmowym, pod wpływem kwasu solnego w żołądku i enzymów trawiennych przewodu pokarmowego, powoduje powstanie tak zwanej genisteiny estrogenny o aktywności, której mówimy, że jest fitoestrogenem, jakiej przypisuje się rolę w obniżaniu zachorowania na raka piersi wśród kobiet pochodzących z Azji. Uznawana jest także jako zmniejszająca ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego u populacji azjatyckiej. Ponadto wykazuje profilaktyczne działanie w nowotworach tarczycy. Genisteina wykazuje działanie cytostatyczne i cytotoksyczne, zarówno wobec komórek chorobowo zmienionych, jak i zdrowych. Genisteina może wiązać się z receptorami, zajmując miejsce estrogenu, utrudniając połączenie z receptorem. W ten sposób obniża aktywność wzrostu guza, tych guzów, które określane są jako nowotwory hormonozależne. Bardzo silne właściwości przeciwutleniające posiada 6-gingerol, odgrywający także rolę w hamowaniu procesów zapalnych oraz powstawania raka i przyrzutów. I następna substancja przeciwutleniająca, znana jako galusan epigallocatechiny, występującej w zielonej herbacie, jaka okazała się lepsza od czarnej pod względem ilości przeciwutleniaczy. Polifenole z herbat wykazują działanie przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, indukujące naturalne obumieranie chorych komórek, czyli apoptozy. W kilku badaniach wykazano, że większość polifenoli obecnych w zielonej herbacie działa przez usuwanie reaktywnych form tlenu, gdyż podwyższony poziom wiąże się z rozwojem wielu chorób, w tym raka gruczołu krokowego. Zwiększone spożycie zielonej herbaty było związane z obniżonym ilości przerzutów węzłów chłonnych wśród chorych kobiet w wieku menopauzalnym, u których stwierdzono nowotwór piersi. W chińskich badaniach wykazano działanie przeciwnowotworowe herbaty okrężnicy, raka odbytnicy i trzustki. Jednak wszystkie herbaty posiadają albo większe zdolności antyoksydacyjne, które wynikają właśnie z obecności polifenoli. I kolejny polifenol to resweratrol i jego pochodne, jaki znajduje się w skórce winogron, czerwonym winie i orzeszkach ziemnych, wykazując wiele działań prozdrowotnych, takich jak ochrona przed starzeniem i właśnie chorobami nowotworowymi. Badania właściwości przeciwnowotworowych resweratrolu wykazują zdolność hamowania wszystkich etapów rozwoju nowotworu, czyli tzw. kancerogenezy. Nawet niewielkie dawki resweratrolu skutecznie hamują rozwój nowotworu. Preparaty oparte na resweratrolu mają zastosowanie np. w ciężkich przypadkach czerniaka złośliwego. Kolorowe owoce i warzywa o dużej zawartości polifenoli i karotenoidów mają wysoki potencjał oksydacyjny i po prostu trzeba je często używać. Zwłaszcza wymieniany jest czosnek, cebula, soja, właśnie kurkuma, także czerwone wino, kakao i zielona herbata. Chociaż warto pamiętać, że zastosowanie przeciwutleniaczy w nadmiarze także może być szkodliwe, dlatego wskazana jest zasada umiarkowanego ich przyjmowania. Inną rośliną o bardzo dużym potencjale oksydacyjnym jest znany od wieków cynamon, jaki w starożytnym Egipcie był wykorzystywany do balsamowania zwłok i kadzidło. Święta Hildegarda zalecała cynamon jako korzystny dla zdrowia. Poza cynamonowcem cejlońskim uprawianym na Sri Lance, na Madagaskarze, znane są oczywiście inne gatunki: cynamonowiec chiński, jawański, indyjski, saigoński, australijski, nowogalicyjski. Wszystkie cynamonowce wytwarzają olejek eteryczny, którego skład uzależniony jest od gatunku. Cynamon ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako przyprawa potraw mięsnych, rybnych, deserów, herbat, kompotów, marmolad czy nalewek. Jak już mówiłam, cynamon ma 300 tysięcy jednostek orlak w 100 mg, czyli ma bardzo duży potencjał antyoksydacyjny. Poza tym pobudza wydzielanie enzymów trzustkowych, ułatwiające trawienie, i preparaty takie jak wyciągi czy olejki używane są także w braku apetytu, także przy niestrawności, wzdęciach, stanach skurczowych żołądka i jelit. Wyciągi z kory cynamonowca zapobiegają wrzodom żołądka, mają działania antyseptyczne, zapobiegają zatruciom. Olejek cynamonowy jest także składnikiem ziół szwedzkich, wykazując działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwnadciśnieniowe, regulujące poziom glukozy i cholesterolu. Olejek z kory cynamonowca jest wykorzystywany również do leczenia przyziębień, grypy, zakażeń górnych dróg oddechowych, stosowany do masażu, kąpieli, kompresów, inhalacji. Jest on także składnikiem mieszanego działaniu przeciwreumatycznym, wykazują działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Zalecany jest także jako środek przeciwpasożytniczy, wchodząc w skład także różnych preparatów takich jak amol, argol, melisana, które stosuje się przeciwko ukłuciom komarów i kleszczy. I ostatnim produktem zawierającym flawonoidy, o którym chciałam powiedzieć, jest czekolada. Znana od dawnych czasów jako napój, chociaż czekolada zawiera kwasy tłuszczowe nasycone, zawiera także polifenole i inne związki jak fenylalanina, kofeina, magnez, potas, wapń oraz cynk, żelazo i miedź. Jednak zawartość tych związków zależy od rodzaju czekolady. Wymienianych jest oczywiście wiele właściwości prozdrowotnych czekolady, chociaż jej nadmiar spożywania grozi otyłością. Warto wiedzieć, że im więcej kakao ma czekolada, tym silniejsze działanie antyoksydacyjne i zawartość magnezu, czyli najbardziej wskazana jest czekolada o zawartości 90% kakao. Wskazana jest szczególnie w regeneracji po wysiłku fizycznym, ale także poprawia nastrój i procesy myślenia, zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, a ma wpływać także na zmniejszenie procesów zapalnych. Ponadto polifenole poza działaniem przeciwwolnorodnikowym, czyli antyoksydacyjnym, mają poprawiać stan śródbłonka naczyń, zmniejszać aktywność zakrzepową, hamując agregację i aktywację płytek, razem zapobiegając miażdżycy, oczywiście jeśli są spożywane w umiarkowanej ilości. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o następnych środkach czy produktach, czy substancjach antyoksydacyjnych, polifenolach. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.